Dziś w programie o sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej, o młodzieżowych organizacjach antykomunistycznych. Powiemy także o publikacjach Instytutu Pamięci Narodowej.
Szanowni Państwo, na naszych oczach historia staje się żywym doświadczeniem. Przebrani w mundury Federacji Rosyjskiej, z Leninem i Stalinem w głowach i sercach, rosyjscy żołnierze rzekomo wyzwalają Ukrainę, mordując kobiety, dzieci i zabijając żołnierzy niepodległego państwa. Władze Rosji próbują zarazem uzasadnić swą agresję, sięgając do najgorszych wzorców propagandy z czasów komunistycznych i do pseudohistorycznych argumentów. Towarzyszą temu gloryfikacja rosyjskich tradycji imperialistycznych i relatywizacja zbrodni sowieckiego komunizmu. Jakże wymowne były zdjęcia, które obiegły świat w ostatnich dniach. Rosyjski czołg z flagą Związku Sowieckiego zmierzający w stronę Chersonia. Uświadamia nam to jeszcze dobitniej niż do tej pory, jak ważne jest usunięcie z polskiej przestrzeni publicznej nazw i symboli propagujących komunizm. Mimo wieloletnich działań Instytutu Pamięci Narodowej, mimo ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, do dziś nie brakuje w Polsce pomników poświęconych Armii Czerwonej, Gwardii Ludowej, instytucji zwalczających polskie podziemie niepodległościowe po roku 1944, ulic i placów upamiętniających funkcjonariuszy Polski kolonialnej wobec Związku Sowieckiego. Apeluję do samorządowców o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie. Instytut Pamięci Narodowej służy pomocą w weryfikacji nazw, ulic, placów i innych rzeczy podlegających zmianie zgodnie z obowiązującym prawem. W to miejsce godnie upamiętnijmy prawdziwych bohaterów. Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie. W polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi.
Na początku stycznia 1944 roku wojska sowieckie i armia generała Berlinga, ścigając Niemców, przekroczyły granice Polski. To, co miało być wyzwoleniem, okazało się być zniewoleniem Polski na blisko pół wieku, zarówno przez Związek Sowiecki, jak i przez rodzimych komunistów. Stało się to przy milczącej zgodzie naszych sojuszników. Wobec gwałtownie zmieniającej się sytuacji politycznej i militarnej, komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, wydał w styczniu 1945 roku rozkazy o rozwiązaniu Armii Krajowej. Mówił do żołnierzy: dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. Dochowując wierności przysiędze, żołnierze Armii Podziemnej zmuszeni byli pozostawać w konspiracji. Ci, którzy uwierzyli w obietnice komunistów i ujawnili się, wkrótce znaleźli się w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Tak zwana amnestia okazała się być śmiertelną pułapką. Ci, którzy pozostali w lesie i nie złożyli broni, nie mogą liczyć na akt łaski w razie zatrzymania. Poakowski i Narodowy Ruch Partyzancki oraz oddziały nienależące do żadnych większych organizacji przetrwały aż do lat 50. W 1950 roku walkę z bronią w ręku kontynuowało od 250 do 400 osób związanych z AK, NSZ czy Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. W tym samym czasie do 682 tajnych organizacji młodzieżowych należało około 7,5 tysiąca osób. To młodzi ludzie, na ogół w wieku 17-18 lat, którzy zdecydowali się na opór i walkę o wolność w okresie najostrzejszej sowietyzacji. To zapomniane ogniwo tej walki.
Te organizacje powstają już w 1944-1945 roku. Powstają w każdej, nawet maleńkiej miejscowości, prawie że w każdej szkole. Młodzi ludzie, którzy nie mogą się pogodzić z tym, co się wydarzyło, próbują walczyć tak, jak potrafią. próbują walczyć tak, jak im serce to nakazuje. Nowy okupant bardzo brutalnie rozprawiał się ze wszystkimi tymi, którzy mieli odwagę nawet nie działać, nawet nie walczyć, ale myśleć o tym, że Polska mogłaby być niepodległa. Tworzyli swoje własne organizacje. Organizacje, które miały na celu przygotować się do ewentualnej III wojny światowej. Tym młodym ludziom nie mogło się pomieścić w głowie to, że Polski nie będzie, że ta cała ofiara pójdzie na marne, że świat odwrócił się od Polski. Ale przede wszystkim uczyli się. Kontynuowali to piękne zadanie, które stanęło przed młodzieżą w czasie okupacji niemieckiej. Wykonywali te zadania, które stanęły przed młodymi ludźmi związanymi z Szarymi Szeregami. Dziś, jutro, pojutrze. Dziś nauka, jutro walka, pojutrze odbudowa Polski. Dla nich pojutrze nigdy nie nastąpiło. Dla nich wciąż trwało to dziś. Trzeba było się uczyć, tym bardziej, że szkoły nie uczyły tego, czego łaknęli ci młodzi ludzie. Ci młodzi ludzie tworzą mały sabotaż, robią napisy na murach, ręcznie piszą ulotki, które rozlepiają na mieście i podtrzymują na duchu tych, którzy stracili wiarę. Podtrzymują na duchu dorosłych, którzy tak naprawdę powinni ich wprowadzać w życie. I tropieni są tak samo zawzięcie, jak ci, którzy walczyli z nowym okupantem z bronią w ręku. Przez ogromny aparat represji, przez rozbudowaną agenturę, która jest i w szkołach, i na podwórku. Tworzą organizacje zupełnie sami, bez żadnego doświadczenia. Nie mają nawet jak podpytać się starszych, jak konspirować. To powoduje, że bardzo szybko wpadają. Działają po kilka miesięcy, rok szkolny. Niewiele jest takich, które przetrwały więcej niż 2 lata. Służba Bezpieczeństwa ściga tych młodych ludzi tak samo zawzięcie jak tych, którzy występowali przeciwko nowej władzy z bronią. Wpadają więc te organizacje, wpadają ci młodzi ludzie i trafiają do więzień. Torturowani na wszelkie możliwe sposoby, bez względu na to, czy człowiek ma lat 14 czy lat 21. Już w 1944 roku zostały wydane zarządzenia mówiące o tym, jak traktować młodocianych więźniów. Ilość młodocianych więźniów była tak duża, że władze komunistyczne zdecydowały się na stworzenie specjalnych obozów pracy dla tychże najmłodszych więźniów. Najsłynniejszy obóz pracy, Jaworzno, stworzony na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego, w którym później przez parę lat działał centralny obóz pracy, w którym trzymano zarówno żołnierzy podziemia niepodległościowego, jak i Volksdeutschów. Później rozbudowany rękoma więźniów do obiektu mającego policzyć 7,5 tysiąca ludzi i przemianowany na progresywne więzienie dla młodocianych. Progresywne, bo to nie było zwykłe więzienie. To nie było miejsce odosobnienia, to był obóz ciężkiej pracy i równocześnie obóz, w którym chciano tych młodych, wspaniałych patriotów przenicować, przekręcić na drugą stronę, stworzyć z nich zakochanych w nowym systemie przyszłych budowniczych socjalizmu. To, co być może mogło się udać w społeczeństwie rosyjskim, w polskim oczywiście, było nie do przeprowadzenia. Ci młodzi ludzie pracowali w bardzo ciężkich warunkach. Rzucano ich do pracy w kopalni, budowali budynki mieszkaniowe w samym Jaworznie, pracowali przy produkcji trylinek, dostawali bardzo niewielkie racje żywnościowe. Dziesiątkowani przez szkorbut, przez gruźlicę, chorujący na kurzą ślepotę. Często, gdy już zakończono wyrok, to ten młody człowiek został powoływany zaraz po wyjściu z więzienia do wojska i trafiał do specjalnych jednostek wojskowych, do jednostek pracy przymusowej. Postanowiono powołać specjalne jednostki wojskowe w 1949 roku, które miały zająć się wydobyciem węgla. Powołano 9 batalionów pracy, które zostały skierowane do pracy w kopalniach. Ale powołano także 10, a później jeszcze 11, specjalny batalion pracy, który został skierowany do pracy, do wydobycia rud uranu, które znajdowały się w okolicach Kowar. Ten niby wojskowy, ale także w pewnym sensie wyłączony jakby spod jurysdykcji wojska, ściśle strzeżony, przez wszystkie możliwe organa. Przez Urząd Bezpieczeństwa, przez NKWD, przez informację wojskową. Tam była największa śmiertelność. Przez bataliony pracy. W sumie od 1949 do 1959 roku przewinęło się około 200 tysięcy młodych ludzi. W szczytowym momencie w 1956 roku było w nich zatrudnionych 35 tysięcy. Około 1000 tych młodych ludzi straciło życie. Ogromna ilość została kalekami. Ci, którzy pracowali przy wydobyciu uranu, w większości zmarli na chorobę popromienną. Ci młodzi ludzie stracili właściwie wszystko. Co gorsza, do samego końca istnienia okupacji sowieckiej, do lat 90. inwigilowani, pilnowani i zastraszani. Wielu z nich już nigdy nie odzyskało bezpieczeństwa psychicznego. Dopiero w wolnej Polsce zaczęli opowiadać te swoje przeżycia, ale wciąż są tak mało słyszani przez Polaków.
Na stronie www.ipn.gov.pl dostępna jest publikacja Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944-1956 Jacka Wołoszyna. Można także pobrać wystawę poświęconą tej tematyce. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej pod redakcją Pawła Wąsa. Na publikację składają się materiały zaprezentowane podczas konferencji naukowej poświęconej młodzieżowemu ruchowi oporu antykomunistycznego w okresie PRL. Wśród 12 tekstów znajdują się szkice poświęcone zarówno represjom, jakie groziły młodym konspiratorom ze strony totalitarnego państwa, jak i charakteryzujący system więziennictwa w Polsce w tym czasie oraz funkcjonowanie specjalnych zakładów karnych w Jaworznie i Bojanowie, utworzonych przez komunistyczne władze na początku lat 50. w celu reedukacji młodzieży nastawionej antysystemowo. Na budynku Zespołu Szkół Jezuitów imienia Stanisława Kostki w Gdyni odsłonięto ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej tablicę poświęconą ruchowi wyzwoleńczemu młodzieży słowiańskiej. Organizacja objęła działaniem młodzież szkół średnich w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Lublinie. Konspiracyjna struktura powstała w grudniu 1949 roku i działała do lipca 1950 roku. Jej celem było nawiązanie kontaktów z młodzieżą innych krajów słowiańskich i tym samym zapoczątkowanie działań mających doprowadzić do zrzucenia jarzma zależności od Związku Sowieckiego. Założycielami ruchu wyzwoleńczego młodzieży słowiańskiej byli Paweł Tężyk, pseudonim Amarant, Zbigniew Jośko, pseudonim Stanisław i Sylwester Skrzyński, pseudonim Krakus.
Mamy dla Państwa do zaproponowania dwa artykuły na portalu Przystanek Historia. Pierwszy artykuł pani Joanny Żelazko dotyczy podejścia Rosji i Rosjan do zbrodni katyńskiej. Prawda o zbrodni katyńskiej w Rosji była przez wiele lat ukrywana. W latach 80. temat pojawił się gdzieś oficjalnie na tak zwanej Komisji do Spraw Zbadania Stosunków Historycznych między PRL a Związkiem Sowieckim. No i dopiero wiemy, że w latach 90. ta prawda ujrzała światło dzienne szerzej i Federacja Rosyjska rzeczywiście przyznała się do popełnienia tej zbrodni. Mimo to sukcesywnie przekazując te dokumenty stronie polskiej, cały czas manipulowała tą prawdą i ukrywała pewne wątki, oczywiście na podłożu prawnym, jak i historycznym. Ten artykuł dotyczy stosunku oczywiście Rosji jako państwa do zbrodni katyńskiej, ale także poszczególnych osób zamieszkujących Federację Rosyjską w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ też oczywiście pozytywne wątki, jak w postaci chociażby stowarzyszenia Memoriał, które to stowarzyszenie walczy o prawdę między innymi na temat zbrodni katyńskiej, a które to stowarzyszenie niestety zostało rozwiązane w Rosji, też jest zawarte w tym artykule. Oczywiście są też negatywne stosunki poszczególnych Rosjan do zbrodni katyńskiej przedstawione. Drugi artykuł, jaki chcemy Państwu zaproponować, to artykuł Magdaleny Mołczanowskiej pod tytułem Generał Maria Stanisława Witek, dwukrotna dama Virtuti Militari. Maria Witek urodziła się w Polsce, ale z uwagi na działalność jej rodziny w strukturach niepodległościowych w PPS-ie musieli wyjechać na Ukrainę. Tam w Kijowie zapisała się do polskiej organizacji wojskowej, następnie podjęła naukę na Uniwersytecie Kijowskim na Wydziale Matematycznym. Walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej, w II Rzeczpospolitej Polskiej, również angażowała się w wojskowym przysposobieniu kobiet. Podczas II wojny światowej także zaangażowała się w walkę o niepodległość Polski, tworząc wojskowe sekcje, m.in. w Armii Krajowej. Po wojnie niestety aresztowana przez władze komunistyczne, natomiast później cały czas działała w kwestii niepodległości w Polsce. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z tymi dwoma artykułami. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.